Chwała niech będzie naszemu Bogu. Tak w ostatnim czasie tak Bóg dotyka się mojego serca i kładzie takie myśli na temat bojaźni Bożej. Moim takim gorącym pragnieniem jest, aby Bóg wzmacniał tą bojaźń, aby w moim sercu była bojaźń Boża, abym był Mu wierny, abym Mu się podobał, aby miłował Jego przykazania. I kiedy tak czytam Pismo, to wiele jest słowa o tym, że o bojaźni Bożej. I chciałbym dzisiaj tak przed naszą modlitwą krótko się podzielić jednym psalmem, jednym z wielu, którym właśnie też mówi o bojaźni. Tak napełni mnie taką szczególną radością. Psalm 128. Psalm 128 zatytułowany jest Szczęście rodzinne owocem bogobojności. Ludzie chyba od zawsze szukali szczęścia i pragną szczęścia w swoim życiu i także w dzisiejszym świecie tego szukają. I tego szczęścia też rodzinnego szukają często w niewłaściwych rzeczach. Czasami wydaje im się, że pieniądze dadzą to szczęście, że kochający małżonek da to szczęście, że może przystojny, ładny małżonek, mądry, wykształcony, wysoko postawiony, szukają tego szczęścia tam, gdzie nie powinni, a Boga odrzucili, a tak naprawdę to tylko tam możemy je znaleźć. Przeczytajmy ten psalm. Błogosławiony każdy, który boi się Pana, który kroczy Jego drogami. Owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz. Będziesz szczęśliwy i dobrze Ci się powiedzie. Żona Twoja będzie jak owocująca winnica w obrębie zagrody Twojej. Dzieci Twoje jak sadzonki oliwne dokoła stołu Twego. Tak oto błogosławiony będzie mąż, który się boi Pana. Niech Ci błogosławi Pan z Syjonu, abyś oglądał szczęście Jeruzalemu po wszystkie dni życia Twego i abyś oglądał dzieci synów Twoich, pokój nad Izraelem. Takie wspaniałe słowa tego psalmu. Błogosławiony każdy, który się boi Pana. I opis tego domu. Żona Twoja będzie jak owocująca winnica w obrębie zagrody Twojej. Dzieci Twoje jak sadzonki oliwne dookoła stołu Twego. I takie, jak mówiłem wcześniej, takie pragnienie jest w moim sercu, aby jeszcze bardziej bać się Pana. I dziękuję Bogu także za to, że widzę, że te słowa, także tego psalmu, spełniają się w mojej rodzinie. I ja wiem, że jeszcze wiele mi brakuje. Także tej bojaźni, w tym posłuszeństwie, w tej wierności Bogu. Ja widzę, że Bóg jest wierny swojemu słowu i zsyła swoje błogosławieństwo. I często, powiem szczerze, według mnie niezasłużone dla nas. Jest łaskawy, jest dobry nasz Pan. Jemu należy się wszelka cześć i chwała. Uwielbiajmy Go w swoich modlitwach i sprawdźmy, czy boimy się naszego Boga, czy nie boimy się może jeszcze innych rzeczy. Należy się bać tylko i wyłącznie naszego Pana. Jemu być wiernym, Jemu posłusznym. Amen.
Chwała Panu Bogu. Serdecznie witam was, bracia i siostry, imieniem Pana Jezusa Chrystusa w ten niedzielny poranek. I bardzo się cieszę również z tego powodu, że dana mi została ta łaska, że mogę być razem z wami. I właśnie, że nasze spotkanie, nasza społeczność jest w tym najwyższym imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, który właśnie powołał nas do nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Bez różnicy, czy to starsi, czy młodsi, czy bracia, czy siostry, czy skądkolwiek pochodzący, ale jesteśmy w tej jednej nadziei naszego powołania. Drodzy, tego się nie da kupić. Tego się nie da, może, można tak przekazać jeden drugiemu, że ja ci tam nadzieję dam, ponieważ to pochodzi od Boga. Chwała Jemu za to. Chciałbym wam na wstępie przekazać również takie szczere chrześcijańskie pozdrowienia ze zboru w Lubinie. Kiedy wyjeżdżałem, tam bracia i siostry byli, gdziekolwiek będziesz, to przekaż od nas pozdrowienia, zechcie przyjąć. Drodzy, zdaję sobie sprawę również z takiej odpowiedzialności przed Bogiem, kiedy stanąłem na tym miejscu przed wami. Stanąłem z tą Biblią, który jest Słowem Bożym. Przez to Słowo Bóg dziś przemawia do mnie i do ciebie. Przemawia to, co darzy życiem. Przemawia w tym celu, aby utrzymać nas w takiej ścisłej społeczności z sobą. I z całym przekonaniem i z wiarą chciałbym właśnie dzielić się tym Słowem ku wzbudowaniu naszej wiary, ku umocnieniu w tej żywej nadziei, i ku temu, abyśmy mogli być zachowani, tu żyjący w tym świecie, od wszystkich trendów, które dzisiaj otaczają nas. Na wstępie chciałbym odczytać takie słowa pozdrowienia, które przekazuje apostoł święty Piotr właśnie do tych, których skierowuje słowo, które będę chciał czytać. Drugi list apostoła Piotra, w pierwszym rozdziale, pierwsze dwa wiersze mówi: Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oto taka treść pozdrowienia dla ludzi wierzących, którzy osiągnęli w swoim życiu równie wartościową wiarę, taką, jaką posiadali apostołowie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Drodzy, to jest bardzo ważne. Posiadać równie wartościową wiarę. Na czym ona polega? Drodzy, pierwsza sprawa to wiara musi być oparta na fundamencie Bożego Słowa, Bożych obietnic, Bożych dzieł, które zostały dokonane i które Bóg dokona. Druga sprawa, wiara to jest pewność, że właśnie jestem pewny tego, co czynił Bóg i co będzie czynił Bóg. I trzecie, to mocna wiara w to, że ja zostałem powołany przez żywego Boga, przez Jezusa Chrystusa, do społeczności z Nim i do życia wiecznego. To jest wartościowa wiara. Ta, która powinna funkcjonować w naszym życiu. Drodzy, kiedy my spoglądamy do Słowa Bożego dalej, co chcemy odczytać, taki szczegół bardzo ważny, dotyczący wiary. Oczywiście wszystkiego nie da się powiedzieć, ale chcę się dzisiaj skupić na realności powtórnego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. A to dlaczego? To ja za chwileczkę powiem. Realność powtórnego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co powinno nam przyświecać? Czym powinniśmy żyć? O czym powinniśmy przemyśliwać? Czego powinniśmy oczekiwać? Co powinno nas mobilizować? Że Pan Jezus Chrystus przyjdzie. Kiedy apostoł Paweł pisał list do ludzi wierzących w Tesalonicze, to właśnie w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale powiada tak. Również do tych ludzi wierzących, którzy mieli tak samo wartościową wiarę, jak i apostołowie, co apostoł Paweł sam przekonaniem podkreślił. Od 6 wiersza czytam: a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu i z radością Ducha Świętego. Tak, i staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaj. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie, nie tylko w Macedonii i w Achaj, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Odczytałem to miejsce, ponieważ ono tutaj tak wyświetla nam stanowisko ludzi wierzących w Tesalonice. Jaka była ich wiara, także ona się rozprzestrzeniała. Ona stała się, można by powiedzieć, taką pobudką dla wielu innych ludzi, aby również wchodzili w ślady tej wiary i społeczności z Bogiem. Oczywiście tak zawsze nie było, ponieważ kiedyś w przeszłości, jak mówi, że oni jakby służyli bałwanom, nieżywemu Bogu, mieli inne wierzenie, całkowicie może inne nadzieje. Ale tu powiada, że nawróciliście się od bałwanów do Boga żywego, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. To był taki zdecydowany zwrot w ichnym życiu, który spowodował właśnie taki bardzo ważny czynnik, że oczekiwali Syna Bożego z niebios, którego zbudził z martwych, Jezusa, który ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Drodzy, chciałbym, abyśmy na moment się zatrzymali w tym miejscu. Jeżeli nawróciliśmy się do Boga żywego, jeżeli faktycznie chcemy i służymy Bogu żywemu, jak tu jest napisane, możemy oczekiwać Syna Bożego z niebios. A co jest istotne, ten fakt ocala nas przed nadchodzącym gniewem Bożym. Słowo Boże mówi, że przyjdzie czas, kiedy skończy się łaska, kiedy skończy się wezwanie do zbawienia, a Bóg rozpocznie swoje sądy. Nie będę może mówił o tej dziedzinie, nie dlatego, że jest nieważna, ale nadmieniłem po to, abyśmy byli tego świadomi, że naprawdę, jeżeli czytamy dokładnie Słowo Boże, dowiadujemy się, kiedy przyjdzie czas wylania gniewu Bożego, to będą straszne rzeczy dla ludzi. Nie tylko w tym życiu, ale również w wieczności. I tutaj chciałbym, abyśmy dlatego skupili naszą uwagę, ponieważ zostaliśmy powołani, nawróciliśmy się. A jeżeli ktoś nie przeżył tego w swoim życiu, chciałbym powiedzieć, że dzisiaj jeszcze jest dzień na to. Dzisiaj Cię Bóg przyprowadził na to miejsce, abyś mógł usłyszeć to wezwanie, to poselstwo, że Jezus Chrystus wzywa Cię do siebie. Abyś mógł się nawrócić do Niego, abyś mógł przyjąć Jego jako osobistego Zbawiciela, abyś mógł mieć społeczność i mieć tą żywą nadzieję, oczekując Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy, apostoł święty Piotr w swojej nauce mówi w ten sposób, wrócę do drugiego listu Piotra, ponieważ tutaj w trzecim rozdziale właśnie powiada w ten sposób, zwróćmy uwagę, zastanówmy się, rozważmy takie zalecenie apostoła Piotra, które posyła właśnie dla ludzi wierzących, dla tych ludzi, których pozdrowił, którzy posiadali tą wartościową wiarę. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypomnienie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swoich własnych porządliwości i mówić, gdzie jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Drodzy, tutaj znowu zauważamy, że skierowując się apostoł święty Piotr do tych ludzi wierzących, on wiedział o ich wierze. On wiedział o prawych umysłach, to znaczy, że oni pragnęli sprawiedliwości, pragnęli służyć Bogu. Starali się jak mogli, ale była jedna okoliczność niesprzyjająca, że byli otoczeni ludźmi i będzie to do obecnej chwili, którzy, jest tutaj powiedziane tak, że są szydercami, że będą drwić. że będą czynniki, systemy, okoliczności, które będą chcieli zachwiać wiarę w powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dlatego tutaj powiada, że chce przez przypomnienie utrzymać w czujności prawy umysły. Myślę, że dzisiaj my, którzy jesteśmy na tym miejscu, poprzez to słowo będzie również takie pobudzone nasze serca, nasza myśl, nasza czujność do tego, aby w naszym życiu gdzieśmy nie zgubili tej żywej nadziei, tej obietnicy, tego faktu, o którym nam mówi Słowo Boże. Drodzy, nie trzeba nikomu chyba tłumaczyć, że żyjemy w czasach bardzo trudnych. Jesteśmy otoczeni różnymi systemami. Ludzie boją się przyszłości. Media, środki masowego przekazu, różne inne czynniki, jedni drugim ciągle mówią może o kataklizmach, o wojnach. Mówią o kryzysie gospodarczym, o skażeniu, o wielu innych niebezpieczeństwach, że faktycznie ludzie coraz więcej lękają się jutrzejszego dnia, przyszłości. Nie wiedzą, gdzie szukać wyjścia, gdzie szukać zabezpieczenia, jak jego znaleźć, co będzie. Drodzy, chcę wam powiedzieć z tego miejsca, że to, co jest napisane w Biblii, wszystko w swoim czasie się wypełni, się wypełnia. Tak ze strony tych różnych czynników i również ludzi, którzy przyjdą i będą szydzić z wiary naszej, będą szydzić z obietnic Bożych, będą się wyśmiewać. Czy nie spotkaliście takich ludzi już? Jak odnosili się odnośnie powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, Boga, ofiary Jezusa Chrystusa? Dzisiaj wręcz po prostu staje się to jakimś zaszczytem, gdzie ludzie występują publicznie, gdzie kiedyś wstydziliby się może mówić na ten temat w ten sposób o Bogu, lekceważyć, wyśmiewać i nie tylko tak indywidualnie, ale w różnych wystąpieniach, programach i tak dalej. Drodzy, kiedy my się przyglądniemy temu, to możemy czasami znaleźć się w trudnej sytuacji. A mianowicie, że może zachwiać się nasza wiara, widząc to, co się dzieje na świecie, widząc życie ludzi, widząc niekiedy nawet powodzenie tych, którzy nie wierzą, którzy szydzą z Boga. Czy pamiętacie słowa psalmisty, mówi, że kiedy się przyglądał temu, to o mało nie poślizgnęły się nogi jego, nogi wiary. Jak to jest? Dlaczego bezbożni bezkarnie naśmiewają się? Dlaczego grzeszą? Dlaczego czynią bezprawość? Dlaczego nie spotyka ich jakieś nieszczęście z tego powodu? Ale Bóg jest cierpliwy. Bóg oczekuje. Bóg woła. Ale dla tych, którzy uwierzyli, dla tych, którzy posiedli tą wartościową wiarę, Bóg posyła słowo, aby utrzymać w czujności te prawe umysły, aby utrzymać w tej duchowej kondycji, w tym oczekiwaniu. Drodzy, chciałbym, abyśmy jeszcze pochylając się nad Słowem Bożym, dzisiaj mogli przypomnieć sobie, jaką wartość, jakie znaczenie, jakie miejsce powinno znajdować w nas w codziennych trudach, w rodzinach, indywidualnie, w zborze. Właśnie ta obietnica powtórnego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. To nie jest paragraf religijny, ale to jest właśnie obietnica, która jest posyłana każdego dnia. Czy jesteśmy w pracy, czy w szkole, czy wykonujemy obowiązki rodzinne, czy gdziekolwiek jesteśmy, aby w nas zawsze było to światło, był ten głos, była ta obietnica. Pan Jezus Chrystus nadchodzi. Chwała Jemu za to. Drodzy, nie wstydzę się tego mówić, bo mam przekonanie o tym i żyję tym, że Pan Jezus Chrystus nadchodzi. Jest taka pieśń, na którą śpiewamy, że znaki wołają o tym. Kiedy my czytamy Słowo Boże, możemy się dowiadywać, że te wydarzenia, które są na świecie, a czytając je, możemy widzieć, faktycznie czas jest coraz bliższy. I teraz zwróćmy uwagę, drodzy, co zostało potwierdzone nie tylko przez słowa apostołów, ale przez Pana Jezusa Chrystusa, przez aniołów jako posłańców z nieba dla ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa odnośnie przyjścia Jezusa. Pierwszy rozdział Księgi Dziejów Apostolskich jest to taka okoliczność, gdzie, no szczególna okoliczność, kiedy właśnie Pan Jezus Chrystus został zabrany od apostołów z tej ziemi po dokonaniu swojej misji, śmierci, zmartwychwstania. I tutaj w pierwszym rozdziale czytamy, może od 9 wiersza przeczytam, kiedy Pan Jezus wyprowadził swoich uczniów na górę i tam z nimi wypowiedział te ostatnie słowa, a gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nim i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Drodzy, to było szczególne wydarzenie, kiedy uczniowie rozmawiali z Panem Jezusem i nagle się podnosi do góry. Podnosi się, podnosi, podnosi. No i wiadomo, coraz jakoby mniejszy i ciągle patrzą. Nie wiem, jakby długo patrzyli i co by myśleli, ale Bóg od razu posłał posłańców w tej takiej trudnej sytuacji dla nich, bo może odeszedł Zbawiciel. Nie ma go. Ja bym też tak patrzył, może było bardzo żal. Dlaczego? Ale tutaj mówią: nie patrzcie teraz w niebo. Ten Jezus, który został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak widzieliście go idącego do nieba. Czy wierzymy w te słowa? Chwała Bogu. Gdybyśmy nie wierzyli dzisiaj w powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, to naśmielam się powiedzieć, daremne nasze zejście, daremna nasza wiara. Jeżeli byśmy nie mieli nadziei na to zmartwychwstanie w Jezusie Chrystusie, czy też przemienienie, to apostoł Paweł mówi, daremne to by było. Ale właśnie to jest taki fundament, taki filar. I Jezus Chrystus stał się pierwiastkiem. On zwyciężył, on zmartwychwstał, on wstąpił do Ojca. I znowu przyjdzie to, co zostało potwierdzone. W jakim celu przyjdzie Pan Jezus? Pojawia się może pytanie. My wiemy, że pierwsze przyjście Pana Jezusa Chrystusa, jakie miało, możemy powiedzieć, sposób Jego misji, cel, to wszystko my wiemy. Ale powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, to bardzo dużo Biblia na ten temat mówi. Ja może tylko takie jedno miejsce przeczytam, no, dla umocnienia naszej wiary. I Pan Jezus powiada tak, Ewangelia Świętego Jana, 14 rozdział, no, bardzo dobrze znamy te słowa, gdzie Pan Jezus przed swoją śmiercią jeszcze mówi do uczniów: niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeżeli przyjdę, pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę nas do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie, i drogę znacie. Jest bardzo jasna, jednoznaczna wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa. On przyjdzie, aby nas zabrać do siebie. Mnie, ciebie, drogi bracie, ciebie, droga siostro, ktokolwiek jesteś na tym miejscu, przyjdzie, aby zabrać do siebie. Drodzy, może tak na marginesie chciałbym wspomnieć, z czym to się będzie wiązało. My jako ludzie, czy w mniejszym, czy w większym stopniu, no zawsze jesteśmy jakoś związani z tym życiem, z tą ziemią, może z tym, co posiadamy, może z naszymi planami, z naszym dążeniem. I kiedy nastąpi ten moment przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, o którym ja jeszcze wspomnę, to musimy wiedzieć jedno. Będziemy musieli się rozstać ze wszystkim, co posiadamy na tej ziemi. Nieważne wtedy będą tytuły naukowe, stanowiska, posiadane dobra. One mają znaczenie w tym życiu. I jeżeli one mają drugorzędne znaczenie, to jeszcze dobrze. One się przydaje w życiu. A pierwszorzędne znaczenie, jeżeli jest w oczekiwaniu na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. To jest tak bardzo ważne. No, nie tylko to. Będziemy musieli zostawić i nasze ciało. To nasze ciało, które no też pielęgnujemy, no i jak najbardziej trzeba, ale musimy wiedzieć o tym, że będzie ono dla tych, którzy będą żyli, przemienione. A ci, którzy zasnęli w Panu, będą wzbudzeni, o tym mówi Słowo Boże. Także tylko duch nasz i dusza nasza, one będą przejdą na mieszkanie do Pana, a Pan przygotował nowe ciało, ciało podobne do Pana Jezusa Chrystusa po zmartwychwstaniu, do Jego ciała, chwalebne ciało. Drodzy, to jest przygotowane w Jezusie Chrystusie dla każdego wierzącego człowieka. Drodzy, chciałbym zwrócić uwagę z tego względu, że miało to miejsce i ma miejsce i jeszcze będzie miało miejsce, bo o tym mówi Słowo Boże, różne, można by powiedzieć, wieści, różne teorie, różne nauki dotyczące powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Abyśmy nie dali się zmylić, abyśmy nie dali się pociągnąć i odprowadzić się od tej prostej drogi, to Bóg w swojej niezgłębionej mądrości pozostawił nam w swoim słowie takie ścisłe informacje. A mianowicie chcę tutaj zwrócić uwagę na charakterystykę powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. To znaczy, jak to się będzie odbywać. I pierwsze, co chciałbym tutaj podkreślić, że nie będą o tym mówić ani w telewizji, ani nie podadzą przez internet, ani nie będą pisać w gazetach o tym, że nadejdzie przyjście Pana Jezusa Chrystusa, czy ono nadeszło. Ale właśnie dowiadujemy się przede wszystkim ze Słowa Bożego i to będzie w sposób taki, gdzie sam Pan Jezus Chrystus powiedział, że o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, ani Syn, tylko Ojciec Niebieski, Wszechmogący Bóg. No ktoś by mógł powiedzieć, a to dlaczego? Bóg jest prawodawcą, On jest suwerenny i On wie, co objawić, co powiedzieć, a co zatrzymać w tajemnicy. I dlaczego w tajemnicy? No, moglibyśmy rozważać, czy to jest dobrze, czy źle. Ale ja bym powiedział, że dobrze. A to tylko dlatego, że Bóg tak postąpił. Nie brakuje mądrości na to i nie sięgam, aby rozstrzygnąć to. Ale jestem przekonany o prawdziwości Bożych decyzji. Ono mówi, aby człowiek był czujny i zawsze gotowy. I Słowo Boże, ono nam tak wyraźnie powiada, może zacytuję, ponieważ nasza wiara powinna się opierać oczywiście na Bożym Słowie. I tutaj w 4 rozdziale 1 listu do Tesaloniczan od 16 wiersza mówi tak, gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Zwróciliście uwagę? Tu jest powiedziane na dany rozkaz, na głos Archanioła i na głos trąby Bożej. Będą takie trzy bardzo istotne elementy, które będą podchodzić od Boga. I wtedy Boży Syn, Jezus Chrystus, z mocą i z chwałą wstąpi, aby zawezwać i przyjąć do siebie tych, którzy dożyli i tych, którzy zasnęli w Jezusie Chrystusie. I tu jest takie zdanie powiedziane w 18 wierszu, przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. No więc chciałbym takie zadać pytanie. Jeżeli my słuchamy, czy rozważamy o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, wierzymy, mamy pewność, mamy przekonanie, czy powinno to nas napawać radością, czy obawą? Radością, tak. Bo jeżeli my się boimy przyjścia Pana Jezusa, to znaczy, że coś jest nie tak w naszym życiu. U człowieka wierzącego, mającego społeczność z Bogiem. To, o czym wspomnę jeszcze, myśmy powinni tego pragnąć, oczekiwać. O to się modlić, przygotowywać się. To jest tak bardzo ważne. I nasz duch, który został właśnie zbudzony przez zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa do nowego życia, to właśnie pragnie do Boga. Nasze ciało, nasze zmysły, no pragną jeszcze pewnych spraw w życiu i oczywiście nie wszystkie są złe czy grzeszne. normalne, wypływające z potrzeb życia. Ale tym nadrzędnym, właśnie co powinno być, to pragnienie powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Drugi taki element dotyczący charakterystyki powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, to właśnie będzie to, że będzie niespodziewane. Niespodziewane. Z Ewangelii Świętego Łukasza chciałbym tutaj zwrócić uwagę, co Pan Jezus sam powiedział na ten temat. A może zwróćmy uwagę, jest to zapisane w 12 rozdziale. Może krótkie słowa tylko zacytuję, ponieważ tu Pan Jezus dość szeroko mówi na ten temat i powiada w ten sposób, że może od 37 wiersza. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Gdy przyjdzie, zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdy Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. No ale dlaczego tutaj jest powiedziane, że przyjdzie o takiej godzinie, kiedy się nie spodziewacie? Jeżeli czytamy wiele innych miejsc Pisma Świętego, zauważamy, że będzie poprzedzać na świecie wielki chaos. Te wszystkie złe rzeczy, o których wspomniałem, ten pęd ludzi za zdobywaniem, walką między sobą i wieloma innymi rzeczami, że ludzie, nawet wierzący, mogą odwrócić swoją uwagę od tego i być zaabsorbowani właśnie wydarzeniami, dążeniem, zabezpieczeniem i tak dalej, że umknie to, gdzieś się oddali właśnie od myśli i czuwania człowieka wierzącego. Dlatego Słowo Boże mówi, żeby być czujnym. To znaczy ciągle, pomimo różnych okoliczności, różnych sytuacji, aby zawsze mieć na uwadze, Pan Jezus nadchodzi. Mam być gotowy. On ma mnie zabrać razem ze swoim Kościołem. Trzeci taki bardzo istotny element, to co jest napisane, Pan Jezus wyraźnie powiedział, może też z Ewangelii Łukasza, 17 rozdziału, tu możemy odczytać, tu wskazuje też pewien taki bardzo ważny punkt dla nas odnośnie powtórnego przyjścia. 17 rozdział, 23 wiersz powiada w ten sposób, że i będą mówić do was, oto tam, oto tu. Nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba, aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Jak błyskawica. Drodzy, dzisiaj w nocy taka burza była. Myślę, że kto nie spał, to wyglądał te błyskawice. Jak one rozświetlały. Moment i moment. Ta błyskawica, nikt by chyba nie dał rady tak zidentyfikować, że to było w tym miejscu czy w tamtym miejscu. To rozświetlało całe. Dokądkolwiek mogło sięgnąć. Drodzy, ile razy teśmy się już słyszeli, czy może przez media, czy może z innych środków przekazu, czy od ludzi, jak było. Tam się pojawił Chrystus. Oto tam coś się dzieje. Tam będzie przyjście Chrystusa. Ludzie na góry szli, przebierali się, czekali, pozostawiali wszystko, szli. Nie przeczytali, że przyjście Pana Jezusa Chrystusa to będzie nie tylko może dla Polski, dla Europy. To będzie jedno przyjście dla całego świata. I Słowo Boże mówi, że Pan Jezus nie zejdzie na ziemię w tym momencie, kiedy przyjdzie po Kościół, aby stanąć na ziemi. To będzie miało miejsce w drugiej fazie, że tak powiem. Ale w tej pierwszej fazie, kiedy przyjdzie po swoich wybranych, po swój Kościół, to jest napisane, ukaże się na obłokach. I porwani będą naprzeciwko niemu ci, którzy byli gotowi. Nie w Ameryce, nie w Europie, nie w Azji, czy gdziekolwiek indziej. Będziemy porwani i dlatego nasz wzrok musi być skierowany na Jezusa. Nie słuchajmy, nie trwóżmy się, nie dajmy się porwać, jeżeli ktoś nam powie, że tam się coś pojawiło, czy tam się pojawiło. Tam, gdzie nas Bóg postawił. Winniśmy w tych okolicznościach i warunkach, które żyjemy, żyć tym, że kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, nie zapomni o nikim, ani o jednej osobie nie zapomni. Czy o starszym, czy o młodszym, czy biednym, czy bogatym. Jego siła Ducha Świętego podarwie Kościół. No Bogi, i tam jest powiedziane, a tak zawsze z Panem będziemy. To jest wspaniałe. Drodzy, chciałbym tutaj jeszcze zwrócić uwagę na taki bardzo ważny czynnik, który związany jest z tym tematem. A mianowicie, kto będzie zabrany? Od tutaj też jest problem. Gdybyśmy rozmawiali z ludźmi i popytali jakiś może wywiad, nawet wśród chrześcijan na całej ziemi, usłyszelibyśmy różne wypowiedzi. Że może trzeba się gdzieś zapisać, że może trzeba gdzieś iść w jakieś szczególne miejsce, że może coś tam gdzieś, jakieś inne czyny wykonać. Ale kiedy wglądniemy do Bożego Słowa, znajdujemy tam jasne odpowiedzi, co trzeba uczynić z naszej strony, abyśmy, kiedy przyjdzie ten moment, byli zachwyceni. Bo to nie będzie wtedy takiej możliwości, że może polecimy do zboru i tam jakoś nam pastor czy bracia pomogą nam, żebyśmy byli zabrani. Albo też może jakieś gdzieś w szczególnym innym miejscu czy zrobić, żeby ktoś nam to pomógł. Nie. To będzie w okamgnieniu jest napisane. W okamgnieniu. Tam już człowiek nie będzie miał nic do czynienia. Tam będzie bezpośrednie działanie Boga Wszechmogącego w Jego mocy. I tutaj zwróćmy uwagę. Pierwszy bardzo ważny czynnik. Mogą liczyć na zabranie ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela i trwali w Nim. Ci, którzy Go przyjęli, w pierwszy rozdział Ewangelii Świętego Jana, dał prawo, aby stali się dziećmi Bożymi, którzy narodzili się nie z woli ciała, czy z woli krwi, ani z woli męża, ale z Boga, poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Drodzy, jeżeli każdy osobiście z nas przez osobistą wiarę, pragnienie, pokutę, odwracając się od martwych bałwanów czy marności tego świata do żywego Boga, nie przeżyje tego osobiście, nie może mieć nadziei na zabranie w tym dniu, kiedy objawi się Pan Jezus Chrystus. Mówię to bezpośrednio i jasno i wyraźnie. Tego nie da się kupić, tego się nie da załatwić jeden drugiemu. Możemy zachęcać jeden drugiego, mówić, zwiastować, to jest potrzebne. Ale bez osobistej wiary, pokuty nawrócenia, nowego narodzenia się, z wody i z ducha, nie ma nadziei na to, żeby być zabranym. Dzisiaj ta możliwość jest udostępniona dla każdego człowieka, do którego dociera to słowo Ewangelii. Bóg nie robi różnicy. W każdym narodzie, kto się go boi i czyni sprawiedliwość, jest mu przyjemny. Chwała Bogu za to. Drodzy, drugi taki element, który bardzo istotny i ważny jest, to jest, jak Słowo Boże mówi, może odczytam z pierwszego listu apostoła świętego Jana. I tutaj powiada tak. Mówi właśnie o tym czasie. Trzeci rozdział pierwszego listu apostoła świętego Jana. I odczytujemy takie słowo od pierwszego wiersza i trzy wiersze. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Drodzy, proces oczyszczania i doskonalenia się jest tym procesem, który Bóg nam zostawia, tym czasem, tą możliwością i tą szansą. I nie możemy w naszym chrześcijańskim życiu, naszej wiary powiedzieć tak, ja już osiągnąłem, no szczyt mogę sobie tak odpocząć, już nie muszę nic myśleć, mam zapewnione życie wieczne. Drodzy, tak, jeżeliśmy uwierzyli, staliśmy się nowym stworzeniem, zostaliśmy zbawieni. Ale Słowo Boże mówi, kto wytrwa do końca, ten zbawiony będzie. Tu się liczy. I to jest bardzo ważne, że ciągle my żyjący tutaj na tej ziemi, gdzieś to tak jakbyśmy szli po zabłoconej drodze, jeśli nam te buty pobrudzimy. Możemy czy zanieczyścić nasze myśli, czy nasze oczy, czy niekiedy pragnienia. Zauważamy, że coś się dzieje. Ciągle musimy stać i starać się do tego, aby cokolwiek, że tak powiem, się przylepi, cokolwiek, czymśkolwiek się zabrudzimy, cokolwiek zaabsorbuje nas tego świata, abyśmy wglądając w Boże Słowo i trwając w społeczności z Bogiem, oczyszczali się. Błogosławieni, którzy piorą szaty swoje. Tak czytamy w Księdze Objawienia Świętego Jana, którzy się oczyszczają. Właśnie ci będą w tym dniu, kiedy będą okażą się czystymi, będą zabrani. Drugi taki, trzeci taki element właśnie, o którym mówi Słowo Boże, to mówi, którzy będą gotowi i którzy właśnie oczekują tego przyjścia. Oczekują. I teraz jest pytanie dla nas. Ja wrócę do listu apostoła świętego Piotra, do drugiego listu. I tutaj właśnie tak apostoł Piotr nawet takie zadaje pytanie dla ludzi wierzących. Muszę trzeci rozdział od 11 wiersza. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście wy być w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w której mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jaki umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, któremu jest dana, pisał do was. Tak, czytałem poprzednio tam o tych szydercach, którzy mówili, gdzie jest obiecane przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Ale jest powiedziane wyżej, że Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Chwała Bogu za to. Gdybyśmy zadali sobie takie pytanie, ja nie głoszę tego, ale gdyby tak było, że dziś przyjdzie Pan Jezus Chrystus, jak byśmy stanęli przed Nim? Chociażby na podstawie tak własnego sumienia. Co by nam przyszło na myśl, że co nie zrobiłem? Z kim się nie pojednałem? Jakie moje relacje są może w rodzinie, w zborze, a może przed obliczem Bożym? To będzie w mgnieniu oka, kolejny raz powtarzam. Jak bardzo ważne jest to, co mówi apostoł święty Piotr, jeżeli oczekujemy i pragniemy gorąco nastania Dnia Bożego. Jak to jest u nas? Znowu pytanie. Nie podziejemy się nigdzie, możemy sobie odpowiedzieć przed Bogiem. Czy każdego dnia, pomimo obowiązków, pracy, nauki, wychowania dzieci, czy jest to pragnienie w środku, Panie Jezu, przyjdź. Tak bym chciał, żeby Pan Jezus Chrystus przyszedł. Bo to daleko lepiej. Apostoł święty Paweł mówi, daleko lepiej. Niekiedy my zrośliśmy się, przyzwyczailiśmy się do pewnych spraw, chociaż nam jest trudno niekiedy, może coś boli, ale przecież lubimy to, lubimy się w rodzinie, w małżeństwie i tak dalej. Możemy tu wyliczyć wiele czynników, które jeszcze jesteśmy związani. I chociaż one nie muszą, czy nie są grzechem, czy przestępstwem przed Bogiem. Ale wiecie, niekiedy przywiązanie się w taki sposób do rzeczy doczesnych, żeby nam było szkoda zostawić, gdyby Pan Jezus Chrystus przyszedł, to już nie jest właściwe. Ponieważ tym nadrzędnym oczekiwaniem, jak mówi, pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego. To powinno być pragnieniem. Właśnie, żeby Pan Jezus przyszedł i wziął nas do siebie. Jeżeli czytamy Księgę Objawienia Świętego Jana, tam końcowe rozdziały, tam już nie będzie choroby, bólu, śmierci, narzekania, płaczu. Nie będzie. To pozostanie wszystko. Będziemy z Panem. To jest trudno w tej chwili może nam zrozumieć w pełni. Ale drodzy, kto przeżywa społeczność z Bogiem codziennie, ten wewnętrzny pokój, radość wybawienia, to jest przedsmak tego nieba, tej radości, tego pokoju. Że to jest to, co jest najcenniejsze. Może być piękny dom, może być wspaniałe wyposażenie, może mieć wspaniałe wykształcenie, piękny samochód, uznanie u ludzi, ale czy to da pokój wewnętrzny? Może dać chwilowe zadowolenie. Ale ten pokój, o którym mówi apostoł Paweł, który przewyższa wszelki rozum, który po prostu jest nie do pojęcia przez ludzi. Człowiek ma pokój z Bogiem, to jest, nazwę tak, komfort duchowy. Mogę zasnąć spokojnie, mogę nawet trudne chwile przeżywać, ale mam pokój z Bogiem. Bracia i siostry, to jest darowane od Boga w Jezusie Chrystusie względem nas wszystkich. I właśnie ten stan oczekiwania i gotowości powinien się objawiać w nas. I tutaj jest taki element, o którym już wspomniałem, co jest napisane w objawieniu świętego Jana. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. Przyjdź. Przyjdź, Panie Jezu. Wiecie, kiedy daje się możliwość rozmawiać z ludźmi, którzy przeżywają trudne chwile prześladowania, oni wołają do Boga: przyjdź, Panie Jezu. Kiedy słyszymy świadectwa ludzi, że w przeszło 50 krajach aktualnie na świecie teraz, to co nawet i przekazywane jest w środkach masowego przekazu, prześladowani są chrześcijanie i to potężnie są prześladowani. Może nawet w niektórych przypadkach trudno nam sobie jest wyobrazić, w jakich warunkach żyją ludzie wierzący. Z tego powodu, że wyznają Jezusa Chrystusa Panem i Zbawicielem. Jakie przenoszą katusze, cierpienia, katorgi, bicie, więzienia, a nawet i śmierć. Nie wołają: przyjdź, Panie Jezu. Trudniej jest może wołać: przyjdź, Panie Jezu, jeżeli jest wszystko dobrze, się wszystko układa i tak dalej. I tutaj trzeba być szczególnie czujnym. Jeszcze raz chcę powtórzyć, bracia i siostry, w imieniu Jezusa Chrystusa, ponieważ może dla kogoś z nas być to bliższe, jak się spodziewamy. Dlaczego powiedziałem dla niektórych z nas? Przyjście Pana Jezusa Chrystusa będzie jedno, aby zabrać Kościół. Ale jeżeli Bóg zechce kogoś z nas odwołać wcześniej, to jest tak, jakby to było przyjście Pana Jezusa dla nas. Bo Bóg nas odwołuje z tej ziemi i już wtedy nic nie zrobimy, ani dobra, ani zła. Nic nie naprawimy. To będzie moment zamknięcia księgi naszego życia. Nie dołożymy, ani nie ujmiemy nic. Ten czas, dziś, jeszcze kiedy Bóg nam dał tę możliwość, my winniśmy wykorzystać właśnie ku temu, aby my mogli spotkać się z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Czy to zechce odwołać nas z ciała naszego? Czy to zechce przyjść, kiedy będziemy żywi, to już Bóg, jak wspomniałem, o tym będzie decydował. I zakończając, chciałbym zwrócić uwagę na następne sprawy. Na Boże fakty. A mianowicie, kiedy czytamy Biblię, Bóg przez proroków obiecał, przepowiedział przyjście Jezusa Chrystusa w celu zbawienia w ciele ludzkim. Tak wiele jest o nim napisane. W księgach mojżeszowych, w prorokach, w psalmach. Dzisiaj dla nas w zakresie Nowego Przymierza, Ewangelie, listy apostolskie. To, co było obiecane, czy Bóg spełnił, czy nie? Spełnił. Spełnił. Pan Jezus Chrystus był na świecie, dokonał tego zbawienia. To było pewne. Drugi taki fakt odnośnie śmierci Pana Jezusa Chrystusa, Jego zmartwychwstania. To, co było napisane. To jest fakt, bracia i siostry. To się drugi raz nie powtórzy. I tak samo, jeżeli chodzi o sprawę faktu sądu ostatecznego i gniewu Bożego, to jest fakt, który jeszcze jest przed nami i chwała Bogu, że Bóg oczekuje. To jest takie jedno zdanie, które jeszcze odczytam, które właśnie mówi na ten temat, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości. To możemy z 17 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich, przeczytać takie dwa wiersze. To jest 30, 31. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Gdyż wyznaczył dzień, którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Drodzy, to będzie fakt, który jest do wykonania. Ale teraz jest czas łaski i Bóg jakoby oczekuje, aby nikt nie zginął, wzywa wszystkich ludzi do upamiętania. I teraz tak, jeżeli jest mowa o upamiętaniu, może nasza myśl ucieka natychmiast do tego, aha, to tamten, co tam pijany się zataczał na ulicy, on cię powinien upamiętać. Ten, który tam ukradł gdzieś tam, czy w banku, czy gdzieśkolwiek, czy komuś, on cię powinien upamiętać. Ten, który popadł w niemoralność, on cię powinien upamiętać. Czy może jeszcze inny. Ale, drodzy, nie tylko tacy. Jeżeli ja źle pomyślałem o kimś, jeżeli ja zazdrościł komuś, jeżeli ja obmówiłem brata czy siostrę, ja się w tym powinien upamiętać. W tym. Może ten w tym przypadku, tamten w tamtym przypadku. Jeżeli w czymkolwiek gdzieś jeszcze nie dociągamy i zauważamy uchybienia, błędy, nie lekceważmy tego. Jeżeli przez Słowo Boże Bóg nam to pokazuje, jeżeli nasze sumienie pobudzone przez Słowo Boże nas przypomina, jeżeli Duch Święty wskazuje nam na to, nie lekceważmy tego. Może to być według nas najmniejsze, ale upamiętajmy się z tego. Uregulujmy. Dajmy po prostu tą, że tak powiem, szansę naszej własnej duszy, abyśmy nie pozostali z tym, pozostając tak, a to nie jest nic takiego. To nie jest nic takiego. Bracia i siostry, Bóg jest święty. I udostępnił nam tę możliwość, abyśmy ten stan osiągnęli w Chrystusie Jezusie. Ale bez naszej wiary, równej wartościowej jak wiara apostołów, bez naszej pokuty, bez naszego świętego życia, bez życia w czujności, w pragnieniu, w społeczności z Bogiem, nie osiągniemy tego celu. Bóg nam to wszystko udostępni. I dlatego apostoł święty Jan powiedział jeszcze takie słowa, pozwólcie, że jeszcze zacytuję z pierwszego listu Jana, z drugiego rozdziału i 28 wiersz. A teraz dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego. Bardzo krótkie słowa. Tak się zwraca do dzieci Bożych, do ludzi wierzących, abyśmy mogli śmiało stanąć przed Nim, to musimy, jak wyraźnie powiada, trwać w Nim. Trwanie w Jezusie Chrystusie to znaczy w Jego Słowie, w społeczności z Nim, w wierze, w nadziei i w zachowaniu się w czystości aż do tego dnia, kiedy zechce nas zabrać. Tego życzę wszystkim wam, bracia i siostry, z całego serca i sobie samemu. Niech was Bóg błogosławi. Amen.